Twoje Radio London. Swoją drogą to w Twoim radiu debiut pochodzącego z Głogowa zespołu o nazwie Trzy dni później. W kolejnym programie, nagranym z wyprzedzeniem, z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 14 listopada, serdecznie wita Jolanta Pawluk. Co znajdzie się dzisiaj w programie? Najpierw informator, z którego dowiedzą się Państwo o stosunkowo niedawno ustanowionym w Polsce nowym święcie, które będzie obchodzone 27 grudnia. Do tego o mało znanym powstaniu na Wielkopolsce, które wybuchło tam na początku listopada 1806 roku i co więcej uważa się je za uwieńczone powodzeniem, oraz o stolicy kniei polskiej, czyli o Puszczy Białowieskiej. W audycji dla dzieci Stefania Krzywoszyńska-Walczak przedstawi trzy świnki, które starają się o wybudowanie domu, po czym przypomnimy Artura Oppmana i kilka jego utworów pisanych z myślą o dorosłych. W części ostatniej znajdzie się drugi z kolei fragment opowieści Stanisława Brandowskiego o Antku Granaciarzu, młodziutkim lwowskim łobuziaku, który w listopadzie 1918 roku stara się przedostać do polskiego wojska.
Przesypię piasek twoją dłoń. Ty go przesypiesz w moje ręce. Na długo nam nie starczy to. Będzie ubywać coraz więcej. Nie podzielimy czasu nigdy. W miłości to najmniejsze zło. Niedoskonałe są klepsydry z naszych gorących, suchych rąk. Bo miłość nasza jest podróżą do miejsca zbiegu ziemi i nieba. Bo miłość nasza chce za dużo. Innej nam drogi wybrać nie da. I nagle nic nie rozumiemy. Ranimy się wzajemnie w gniewie. Biegniemy przeciw ruchowi ziemi, wciąż oglądając się za siebie. Chcieć więcej niż siebie, że można chcieć. To codzienna klęska tych, którzy kochają. Iść dalej niż siebie, że można iść. To jedyna radość tych, co przegrywają. Wiedzieć więcej niż siebie, że można wiedzieć. Jest jak uśmiech na spotkanie z klęską. Jakże trudną rzeczą jest oddychanie. Jakże trudno się pozbyć własnych tęsknot.
Za nami Święto Niepodległości i Remembrance Day, lecz ze względu na to, że program przygotowujemy z wyprzedzeniem, nie mogę powiedzieć, jak święto było obchodzone w Polsce. Mogę natomiast wspomnieć o innym, na dodatek nowym święcie państwowym, do którego już zaczął się przygotowywać Poznań, a w zasadzie chyba cała Wielkopolska. Wszystko to dlatego, że kilka tygodni temu ustanowiono w Polsce Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Nowe święto, obchodzone 27 grudnia, ma upamiętnić zryw Polaków przeciwko Niemcom w 1918 roku, gdy w Poznaniu znalazł się powracający do Polski Ignacy Jan Paderewski. Było to jedno z nielicznych zwycięskich powstań w historii Polski. Teraz weszło do kalendarza świąt narodowych, ale nie będzie to dzień wolny od pracy. Przypomnę teraz inne, wcześniejsze powstanie wielkopolskie, które również zakończyło się sukcesem. Informacja pochodzi z kalendarium historycznego zamieszczonego w witrynie Muzeum Historii Polski. Pod datą 7 listopada 1806 czytamy: wybuchło powstanie wielkopolskie. I dalej, w wyniku wybuchu wojny francusko-pruskiej w 1806 roku oraz zwycięstw Napoleona pod Jeną i Auerstedt, Polacy żyjący na ziemiach zaboru pruskiego zyskali nadzieję na zrzucenie obcego panowania. Napoleon, wspierany niemal od dekady przez oddziały polskie, zdawał sobie sprawę, że pozyskanie Polaków z tego zaboru ułatwi mu rozprawę z Prusami oraz wzmocni jego pozycję wobec zagrażającej ze wschodu Rosji. W tym celu wysyłał on na teren Wielkopolski swoich emisariuszy, a we wrześniu 1806 roku wydał rozkazy, na podstawie których utworzono z polskich ochotników, dezerterów z armii pruskiej, dwie legie. Masowe dezercje Polaków miały istotny udział w dezorganizacji i osłabieniu armii pruskiej. 6 listopada 1806 roku do Poznania wjechali owacyjnie witani generał Henryk Dąbrowski oraz Józef Wybicki, którzy następnie przejęli władzę cywilną i wojskową w mieście. Dzień później, 7 listopada, Henryk Dąbrowski wydał odezwę do jego mieszkańców. Wkrótce w całym regionie wybuchło powstanie zakończone klęską wojsk pruskich. Co ciekawe, jednym z ostatnich punktów pruskiego oporu była Jasna Góra, zdobyta dzięki Fortelowi. Z ośrodków powstańczych na wyróżnienie zasługuje Kalisz, w którym powstańcy doprowadzili do ustanowienia polskich rządów na kilka dni przed przybyciem wojsk francuskich. Jak zauważył Jarosław Czubaty w swojej monografii na temat Księstwa Warszawskiego, na ogół inspiratorami akcji powstańczej byli dawni generałowie ziemiańscy, przedrozbiorowi oficerowie lub byli legioniści, a zatem osoby znające rudymenta wojskowe. Ich wiedza i umiejętności w połączeniu z żywymi sejmikowymi tradycjami samoorganizacji doprowadziły do sprawnego przejęcia władzy z rąk ustępujących Prusaków. Napoleon wymagał od Dąbrowskiego głównie rozbudowy wojska oraz aprowizacji dla swoich żołnierzy. Oddziały powstańcze przekształcono w regularne wojsko zorganizowane na wzór francuski. Wiosną 1807 roku osiągnęło ono liczbę 30 tysięcy żołnierzy. Sprawy przebudowy administracji znajdowały się w gestii Józefa Wybickiego, który pozostawił na stanowiskach wielu pruskich urzędników, o ile ci złożyli przysięgę na wierność Napoleonowi. Po przekształceniu administracji w Poznaniu Napoleon polecił uczynić Wybickiemu to samo w Warszawie. Widoczny zapał Polaków związany z odbudowywaniem własnej państwowości był niepokojący dla francuskiego cesarza, który obawiał się zatargu z Rosją dzierżącą największą część ziem Rzeczypospolitej. Ostatecznie na mocy traktatu w Tylży, podpisanego na początku lipca 1807 roku, powstało Księstwo Warszawskie, namiastka polskiego państwa pozostająca pod kuratelą francuską, składająca się z ziem drugiego i trzeciego oraz częściowo pierwszego zaboru pruskiego.
Świat potoczy się dalej, życia szalony bieg nie pozwoli na żale. Tylko samotny ptak szarym dziobem da znak. Jego często widziałem w snach. On tam był. Będzie mnie, świat potoczy się dalej. Dziecka cudowny śmiech nie pozwoli na żale. Tylko drzewo da znak, będzie czujne jak ptak. Jego mowę poznałem w snach, bo ja będę ptakiem, będę drzewem i zatańczy ze mną wiatr. Jak mityczny boski ogień będę trwać. Ty tysiąc lat. Kiedy nie będzie mnie, świat potoczy się dalej. Zwykły słoneczny dzień nie pozwoli na żale, tylko jesienny wiatr będzie na drzewach grać. Tę melodię słyszałem w snach, bo ja będę ptakiem, będę drzewem i zatańczy ze mną wiatr. Jak mityczny boski ogień będę trwać tysiąc lat. Będę ptakiem, będę drzewem i zatańczy ze mną wiatr. Jak mityczny boski ogień będę trwać tysiąc lat.
Z zachodu Polski proponuje przesunięcie się na wschód, w czasy bliższe współczesności, do tego zmianę tematyki z powstańczej na przyrodniczą. W jednym z numerów wydawanego w Wilnie dziennika Słowo z 1 maja 1933 roku ukazał się podpisany inicjałami artykuł zatytułowany Stolica Kniei Polskiej – Białowieża. Czyta się to prawie jak poezję. Królewski płaszcz zieleni otula ją na przeogromnej połaci ziemi polskiej. Stworzyła ją wszechpotężna przyroda, dając uroczną siłę niewysłowionego czaru i niezwyciężoną moc trwania. W gęstwinie swej chowa i hołubi królewskiego zwierza, tak jak sama Ongiś tylko królewską była, bo tylko do włodarzy polskich należała. Rozkochała w sobie tych, co szukają w niej błogosławionej ciszy, prawdy niezłomnej o potędze życia i bytu. Pieściwie koi najserdeczniejsze rozranienia duszy i serca, myśli i wiekuistej tęsknoty człowieczej. Nazwę nosi przepiękną. Nazwę zrodzoną niejako z legendy rycerskiej, wyjętą niejako z rapsodów bohaterskiej Klechty. Moc, siła i potęga w niej niezniszczalna. To Białowieża, przewspaniała puszcza. Perła Puszcz Polskich. Historia Puszczy Białowieskiej to kalejdoskop zdarzeń i wydarzeń. Raz radosny, raz zasnuty mgłą niewoli. To znowu jasne promienie zmartwychwstania i odrodzenia ojczyzny przywróciły jej dawną dumę i dawną wolność. W dziele Długosza z połowy XV wieku znajdujemy pierwszą i bodajże jedyną wzmiankę o Białowieży. Skąd ta nazwa? W potężnej, a wspaniałej puszczy stał Ongiś zamek możnego księcia litewskiego, białą wieżą ozdobiony, od której właśnie puszcza otrzymała swą nazwę. Władali nią zawsze królowie Polski i im tylko służyła za teren łowów na grubego zwierza. Dawne kroniki zanotowały wielkie polowanie w roku 1409 króla Władysława Jagiełły z księciem Witoldem. Temuż monarsze i temuż możnemu panu litewskiemu udzieliła puszcza w roku 1426 schronienia podczas szalejącego wówczas pomoru. Niezwyciężony rycerz Stefan Batory rozbijał namioty myśliwskie na górze, dziś Górą Batorego zwanej. August III wybudował w puszczy pałacyk myśliwski, zniszczony w 1812 roku przez kawalerię francuską. Podskarbi Stanisława Augusta Antoni Tyzenhaus wykorzystuje puszczę gospodarczo. Osiedla w niej Mazurów, którzy wypalają Dziegieć, Smołę i Potaż, a osady ich, Pogorzelce, Czeremiszki i Budy, istnieją i dziś jeszcze. Była puszcza niemym świadkiem spotkania generałów Dębińskiego i Różyckiego na moście przez rzekę Leśną w Hajnówce 28 lipca 1831 roku, na niedługo przed upadkiem sprawy wolności. W ostępach swych, w zaklętych, zda się, uroczyskach, jakże serdecznie i jakże ochotnie skrywała tych, co uchodzili przed wrażą zemstą moskiewską i niewolą w kajdanach przed upiornymi tajgami Sybiru. W roku 1882 gości wielkiego mistrza mowy polskiej Henryka Sienkiewicza. Przeszły też czasy wielkich cierpień puszczy. Germański najeźdźca władał nią przez niecałe, ale jakże długie 4 lata. Brutalni i wiecznie zachłanni wandale z zachodu wycięli i wywieźli z puszczy 4 miliony metrów sześciennych drzewa. Bezradnie przypatruje się puszcza tej skromnej i nigdy wcześniej nieznanej bandyckiej grabieży i krwiożerczemu tępieniu królewskiego władcy kniei polskiej, żubra. Rozradowały się drzewa puszczańskie w dniu długo, długo oczekiwanym, gdy włodarz prawowity, najjaśniejsza Rzeczpospolita, brała ją w swój zarząd. 29 grudnia 1921 roku postanowiono utworzyć w puszczy rezerwat, park narodowy, między rzekami Narewką a Chwoźną, a drogą Borowską i Polaną Białowieską, który uczyniono samodzielną jednostką administracyjną nad leśnictwem o powierzchni prawie 5700 hektarów, by tem więcej pieczy mieć nad rezerwatem. Prócz tego rezerwatu wydzielono jeszcze rezerwaty pomniejsze, a mianowicie rezerwat ścisły i odłowy w Nadleśnictwie Białowieskim, rezerwat częściowy w nadleśnictwach zwierzynieckim i hajnowskim i rezerwat żubrzy, na razie o powierzchni 22 hektarów w Nadleśnictwie zwierzynieckim. Ponadto zaprojektowano jako rezerwaty pas puszczy 100-metrowej szerokości wzdłuż szosy Prużańskiej w Nadleśnictwach Jagiellońskim i Białolaskowskim, w końcu rezerwat sosnowy w Nadleśnictwie Białolaskowskim oraz kompleks bagna puszczańskiego na Dzikim Nikorze. Wybrane tereny mają roślinność i drzewostan niezwykle różnorodny, bogatą faunę, dającą doskonałe wyobrażenie o charakterze i obliczu całej puszczy. Żubr, królewski władca kniei puszczańskiej, został doszczętnie wybity. 19 września 1919 roku przywieziono do puszczy 2 byki, a 10 października 2 krowy, uzupełniając w ten sposób dotkliwą lukę w puszczańskiej faunie. Puszcza Białowieska jest wyrazem ogromu starodawnych puszcz polskich i dziś, mimo znacznego umniejszenia przez lata, stanowi największy obszar leśny na niżu Europy Środkowej, licząc łącznie z Puszczą Świsłocką 128 921 hektarów, a w połączeniu z sąsiednimi puszczami Lidzką i Szereszewską 142 925 hektarów, przy czym najwęższa jej rozciągłość wynosi 30 km. Największą rzeką puszczy jest Narew, wypływająca z uroczyska zwanego Orłowe Błoto, która stanowi niejako idealną granicę między Puszczą Białowieską a Świsłocką. Pośrodku zwartego kompleksu lasów puszczańskich leży polana ogromna, 2000 hektarów, zwana Białowieską, i tam Białowieża Pałac, w otoczeniu wsi Stoczek, Podolany i Zastawa. Dziwna zaiste to puszcza. Majestatyczna moc jej uroku owłada każdym, kto choćby na krótko przybędzie do niej w odwiedziny, a serca myśliwskie bierze w niewolę. Któż potrafi zrozumieć i odgadnąć rozgowory drzew puszczańskich? Któż nie ulegnie pięknu uroczysk? Piękna jest puszcza w zimowej szacie, gdy puch śnieżny pokryje nie zawsze nagie konary drzew, olbrzymich świerków, potężnych dębów, smukłych sosen. Lecz ileż niewysłowionego w niej czaru, gdy pokryją ją żywe, jasne pióropusze zieleni, odwiecznego dowodu nieustannego życia w przyrodzie, symbolu ustawicznego odradzania się. W olbrzymim skupisku drzew puszczańskich giną echa ludzkich głosów rozradowania, a czasami gaśnie krzyk obłędnego strachu, bojaźni lub cierpienia. Lecz puszcza milczy zawsze. Puszcza nigdy tajemnic nie zdradzi. Puszcza miłowała tylko ludzi wolnych. Ludność puszczy nigdy nie znała pańszczyzny. Każdy, kto w niej światło dzienne ujrzał i kogo puszcza wykołysała, ten choćby na lat schyłku do niej powracał, tęsknotą gnany, jakby do matki najserdeczniejszej, jakby pod strzechę rodzinną, a najmilszą. Dziwna, dziwna zaiste to puszcza.
Jakby nigdy nic, w zielonej pustce na jednej nóżce stał sobie rudy ryc. O rudy, 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 rudy ryc, jaka piękna sztuka. Rudy, rudy, rudy ryc, a ja rydzów szukam. O rudy, 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 rudy ryc, mam na rydza smaczek. Rudy, 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 rudy ryc, lepszy niż maślaczek. O, gdyby chciał i gdyby tak zerwać się tam, o Boże! Lecz na to ryc nie mówi nic, bo mówić wszak nie może. O, rudy, 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 rudy ryc, tylko spuszcza oczy. Rudy, 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 rudy ryc, gniewa się i boczy. O, rudy, 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 rudy ryc, boi się nożyka. Rudy, rudy, rudy ryc, nie chce do koszyka.
Zapraszamy do reklamy.